Cześć, witajcie w 270. odcinku podcastu Inside Baseball z Warszawy i Wrocławia. Mówię do was Mateusz Żarkowski, szepty w pustym mieszkaniu.
I Konrad Okoński na stojąco jak zawsze.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy, dziwne trupy.
MFK IG.
Asystentka seksualna, a także newsy. Szachowa analiza.
Kącik astrologiczny.
FBI puka, ale nie do drzwi.
Lody.
Mój męski mężczyzno, mój ptysiu z kremem, moja fabryka organów, ty. A także kącik robotyczny, szybka piłka i aftershare.
Mateusz, jest 22 września. Próbowałem znaleźć ciekawe wydarzenia z historii tego dnia, ale większość z nich była dosyć nudna i mało ciekawa. Także powiem ci tylko, że w 1692 roku 8 osób powieszono w ramach ostatnich egzekucji sądu Wiedźmy w Salem. Pozostałe osoby później uwolniono.
Czemu mówią osób? Nie wieszano kobiet? Czy byli też... He's a witch!
Wiesz co, było napisane osób. Nie wnikałem, ale zakładam, że może niektóre wiedźmy miały swoich katamitów i może oni również byli uznani za winnych?
Rozumiem, może te wiedźmy identyfikowały się jako mężczyźni po prostu.
Tak, bo mężczyźni identyfikowali się jako wiedźmy, cholera wie. Nie wnikałem, kto to dokładnie był. Było napisane osób, więc wiesz.
Żyjemy w czasach, że możesz napisać, że to są na przykład, że to były kobiety, ale ktoś może się do ciebie odezwać i powiedzieć, a skąd wiesz, że to były kobiety? Właśnie, czy założyłeś ich płeć?
Jeśli ta osoba nie żyje, to nie możesz zakładać płci.
Bo nie możesz, nie wiesz, zapytać. Czy się nie zmieniło. Tak. Nie wiesz, czy się nie zmieniło od tego czasu.
Cześć, Bozia. Możemy zapytać Bozi. Ona kazała ludziom zabić te kobiety.
To byłby next level w ogóle.
Co takiego? Założyć, że wszyscy martwi, niezadeklarowani są... Nie ten?
Nie, na przykład umiera na przykład mężczyzna, ty reportujesz, że umarł mężczyzna, ale potem jako ja mam z tobą beef, więc zatrudniam medium, żeby skontaktować się z tym mężczyzną, rozmawiam z nim i mówię, on zmienił płeć, teraz you're cancelled.
A to jest niezły pomysł. W sensie, że możesz zapłacić w medium, żeby skontaktowało się z duchem, który wtedy zadeklaruje się, że jest innej płci?
Mhm, dokładnie tak jest. To jest tak nawet usługa.
And now you're guilty of dead naming.
Dosłownie.
Mogłeś poczekać na kącik dosłownie, astrologiczny,
dosłownie
Mateusz.
Dosłownie dead naming.
To prawda. Nie powiedziałeś świętej pamięci przed jego imieniem, to jest teraz dead naming.
Słyszałem ostatnio bardzo fajny motyw. Ktoś pytał, mówi, czy Elżbieta II i Jan Paweł II byli spokrewnieni, czy to przypadkowa zbieżność nazwisk?
O Jezu, czy widziałeś, bo w Anglii jest teraz taka akcja, gdzie Elżbieta II jest wystawiona ponoć w trumnie i możesz pojechać tam i stanąć w kilometrowej kolejce, żeby przejść koło trumny i pomachać albo rzucić kwiatek. I ktoś, jakiś animator 3D powiedział, że jest to bardzo mało, bo wiesz, są dwa strumienie ludzi. Jeden jest przed trumną, drugi za trumną, żeby jak najwięcej osób mogło, wiesz, żeby przepustowość była trochę większa. I on powiedział, że to wciąż jest mała przepustowość i że trumna powinna być na takim wysiągniku robotycznym, który będzie nią kręcił naokoło, a ludzie będą przejeżdżali z dużą prędkością na takich elektrycznych chodnikach z czterech różnych kierunków, żeby zmaksymalizować exposure królowej dla jak największej liczby osób. I w ten sposób mógłbyś w 3 dni załatwić całą Anglię.
Nice.
Ostatnia data, 1980 rok, utworzenie Solidarności pod przywództwem Lecha Wałęsy. I czy ja dobrze pamiętam, że to było w Szczecinie?
Niełatwiej byłoby wystrzelić królową jakoś w kosmos albo coś takiego?
Żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak się spala?
Tak mi się taki pogrzeb wikinga, tylko że w kosmos.
Ja pierdolę, ale to byłoby zajebiste.
Nie?
Ja chcę tak to byłby... umrzeć, Mateusz.
To byłby współczesny wiking. Że wsadzają ciebie na statek i wystrzeliwują cię w kosmos.
Ty jesteś strzałą.
I ktoś mówi, you in Soviet Russia, you are the arrow.
Ja chcę, żeby wszyscy moi służący byli zebrani na łodzi i żebyś wystrzelił moje ciało w trumnie z taką prędkością, żeby jakby przeleciało przez górne warstwy atmosfery, zapaliło się i uderzyło w tą łódź, podpalając ją i zabijając wszystkich na niej.
Ja myślę, że najlepiej byłoby wysłać ciebie w słońce. I wtedy załatwiony jest motyw rozpadu, jakby zaśmiecania kosmosu i tak dalej. Nie musisz, nikt nie musi strzelać w ciebie strzałą, bo w pewnym momencie i tak się spalisz. Mhm. To by było to, stary.
Czy możemy to zrobić jakoś tak, żeby zwiększyć engagement? Na przykład wystrzeliwujesz mnie w stronę słońca, ale do pewnego momentu, kiedy już będę blisko słońca, kiedy grawitacja słońca będzie zbyt duża, będzie jeszcze szansa, żeby wyciągnąć moje ciało. I robisz taki poll internetowy, gdzie ludzie mogą głosować, czy moje ciało powinno być, wiesz, przekierowane gdzieś w głąb kosmosu, czy ma się faktycznie spalić w słońcu. I jest taki point of no return, kiedy już, wiesz, nie wyciągniesz mojego ciała z grawitacji słońca i wtedy już jest spalone i to jest koniec głosowania.
Ja nie jestem pewien, czy to nie jest tak, że bardzo szybko byś osiągnął taki point of no return ze względu na temperaturę?
Może. A to daj mi odblaskową trumnę. Bozia mówi, że to było przerabiane w X-Menach i powrócę jako Dark Coco w obcisłym lateksie. To jest...
Dark Coco?
Powiedzmy, zmieniam zdanie, w ten sposób chcę umrzeć, Mateusz. Słuchaj, jeszcze a propos dat, mam nowy kącik dla nas. Moje kąciki się mnożą i niedługo cały podcast to będzie jeden kącik za drugim. Nowy kącik nazywa się Dziwne Trupy. Salem podesłał mi artykuł wikipediowy z listą dziwnych śmierci na przestrzeni wieków. I próbowałem znaleźć śmierć, która wydarzyła się 22 września, ale nie było, więc wziąłem z 21 września 1327 roku. Wyobraź sobie, że król Anglii, w temacie, Edward II, to samo nazwisko co Elżbieta i Jan Paweł, został ponoć zamordowany po tym, jak go zrzucono go z trony i uwięziono, uwięziła go jego żona Izabela i jej kochanek Roger Mortimer i został ponoć zamordowany przez wciśnięcie rogu w tyłek, przez który to róg zostało wsunięte, rozpalone do czerwoności żelazo, które wypaliło mu organy, bez zostawiania śladu na jego ciele. Ale nie ma konsensusu akademickiego na temat jego śmierci. W sensie, wydawałoby się, że możesz to stwierdzić po jego szkielecie, ale pewnie jego szkielet już nie istnieje.
To brzmi jak taka plotka.
Niektórzy twierdzą, że to propaganda.
To brzmi jak taka plotka, którą mówisz, żeby zdyskredytować trochę kogoś, typu po śmierci.
Ano, tak na przykład. On wcale nie był mężczyzną. Jego duch mówi, że zabito go wsadzając róg mu w tyłek. Tylko, że jeśli jest to propaganda, to co ma na celu ta propaganda? Zniechęcić ludzi od bycia królem, którego nie chcemy?
Ta propaganda tutaj? Nie no, zakładam, że to jest motyw, no masz jakiegoś władcę i chcesz przejąć po nim władzę, więc mówisz, więc rozpuszczasz różne plotki na jego...
Na przykład niekorzyść. Zabiliśmy go w paskudny sposób, jesteśmy dużo lepsi niż on.
Wydaje mi się, że samo zabicie, nie ma, że w czasach 1000, bo to jest 1300, to takie rzeczy były, w sensie takie rzeczy się działy, nie?
Może. Niektórzy twierdzą, że to propaganda.
Podoba mi się w ogóle, że mówisz, że to jest 21 september, tam 1320 coś.
Tak.
Bo ja na przykład mam coś takiego, że tyram bardzo z historii i z uczenia się dat, bo szybko okazuje się na przykład, że jest mnóstwo jakichś dzikich kalendarzy. Ja na przykład teraz się dowiedziałem, w sensie ostatnie 2 lata, jak zacząłem pracować nad różnymi tam danymi datowymi, to nagle się okazuje, że bardzo łatwo jest zmierzyć czas 100 lat do przodu i do tyłu, powiedzmy, ale kiedy zaczynasz cofać się powyżej tam 100 lat, czy jeszcze dalej, to zaczynają się tworzyć problemy, ponieważ masz coś takiego jak kalendarz gregoriański, kalendarz jakiś tam i bardzo szybko okazuje się, że masz przesunięcia po parę dni. A im dalej się cofasz, tym nie ma czegoś takiego jak na przykład 12 listopada O, jest na przykład Tyberius, z tych listy tutaj, jest Tyberiusz, 16 marca 37 roku. Na zasadzie.
Patrz. To jeśli ty próbujesz tutaj robić taki, podbić stawkę,
ale
że,
rozumiem,
że to może
jest
nie
na
być
nagrobku.
Prawda.
Rozumiem, że jest na nagrobku może napisane.
Nie? Ja podbiję stawkę i powiem, że było to dokładnie 21 września 1327 roku o 14:25. I teraz patrzę na ciebie takim twardym wzrokiem, jakbyśmy grali w pokera i liczę na to, że zrobisz fold.
Nie, wydaje mi się, że może tak być. Jeżeli by na przykład był jakiś rekord, to wtedy niezależnie od tego, co było, no masz jakiś rekord zapisany gdzieś, nie? Prawda jest taka, że kiedy Juliusz Cezar był, panował?
Ja nie wiem, ale wie mój wujek, zwany Googlem.
44 przed naszą erą, okej.
Okay. No bo nie była nasza era,
z tego co pamiętam. Z tego co rozumiem, to przed Juliuszem Cezarem nie było Juliusza, nie? Nie było July.
Aha, nie było czerwca, naszego. Tak? Czy June,
no,
July,
sierpnia?
Lipca?
Lipca? Lipiec?
No, czerwiec, lipiec to June, July, nie?
No to lipca. W takim razie Juliusza i Augusta nie było, no bo jest...
Było krótsze lato.
No to już september, bo september bierze się z tego, że to miał być siódmy miesiąc, nie?
Ale i tak
oktober,
przecież...
Oktober, november, tak samo.
Ja nawet nie wiem, jak robili wtedy miesiące. Czy były wtedy miesiące? Przecież mieli inny kalendarz zupełnie. Nie było jeszcze Jezusa, który zaczął nasz kalendarz, Mateusz.
Dokładnie tak myślę. Oni mówią, nie wiem, co się stanie, ale za 40 lat coś się wydarzy.
Kiedyś dziecko się urodziło, dostaliśmy nowe kalendarze, nie wiem, o co chodzi. Była kometa.
Mi się bardzo spodobał motyw, jak jakiś tam komik wychodzi na scenę i mówi, no, czy nie komik, czy jakiś inny koleś tam wychodzi na scenę i mówi, gdybym miał opowiedzieć swojemu dziecku jakby w skrócie religię, to bym powiedział, no, było dużo religii, ale ostatecznie chrześcijaństwo wygrało. I wszyscy ludzie tak, a on mówi, tak, to w jakim roku żyjemy?
No czemu? No jak? W naszym roku? To jaki to ma związek? Chrześcijaństwo wygrało, żyjemy w roku zaczynającym się od Jezusa, nie?
No, ale chodzi o to, że ludzie nie, w sensie, chodzi o to, że ludzie mówili, no, chrześcijaństwo, że nie możesz powiedzieć, że chrześcijaństwo wygrało.
A, ludzie robili buł, nie robili hura.
Tak.
Nie rozpoznałem tego, nie rozpoznałem emocji, którą przekazywałeś.
No wiesz, no, to jest mój problem. Nie potrafię przekazywać emocji, robiąc ua. Nie byłbym dobrym hype manem albo chórkiem.
Musisz zrobić terapię, zanim będziesz miał dziecko, bo musisz móc wyrażać emocje, inaczej staniesz się standardowym ojcem. Mateusz, mam jeszcze jeden dowcip o narodzinach Jezusa i kalendarzu, mogę? Mhm. Więc wyobraź sobie, że trzech królów przychodzi do stajenki, właśnie rodzi się Jezus. Oni zbierają się wszyscy w grupę, zbierają się tych wszystkich pasterzy i mówią, panowie, zsynchronizujmy zegarki. Jest 0000.
To mi się zajebiście podoba.
Nice, clean.
Wymyśliłeś to teraz, czy gdzieś znalazłeś?
Nie, teraz.
Ale dobre, ale to jest dobre.
Okej. Okay. Także Edward II, śmierć to propaganda. Czy ustaliliśmy, przypomnij mi, kiedy wszedł gregoriański kalendarz, żebym wiedział, których dat nie wybierać. Gregorian calendar genesis. O kurwa, w 1582 to data odcięcia jest dosyć szybko. Znaczy niedawno.
No o to chodzi, że w sensie... Chodzi o to, że to są wszystkie te przesunięcia związane z co ileś tam 200 czy 400 lat jest jakieś przesunięcie.
Rok przestępny. Rok przestępczy.
Przestępczy. Czyli...
No, czyli każdy. Nie będę podawał żadnych dat przed 1582 roku, albo będę dodawał starego kalendarza, żeby, wiesz...
Wcześniej był juliański kalendarz, zakładam, I mówią, że jest coś takiego. Jest 1, 2, 3, 4 oktober, a potem jest 15.
Patrz, znalazłem też stronę, na której mam konwerter jednych dat na drugie. Więc po prostu częścią mojego przygotowania do podcastu będzie konwertowanie dat z juliańskiego na gregoriański kalendarz. Będzie wygodne. Okej, zostawmy kalendarze. Ja chciałbym wam coś powiedzieć odnośnie pojutrza, czyli 24 września. W Łodzi odbędzie się festiwal MFKiG, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, gdzie spotkacie mnie, Belego, może Bozie. Prawdopodobnie tak,
Kiedy się
ponieważ
on
Bozie
będzie?
uwielbia Łódź. Odbędzie się w ten weekend, teraz, zaraz.
O,
Bozia
my
będzie
też
w
będziemy w
niedzielę.
Łodzi.
O, no to może się zobaczymy. Ja będę w całą sobotę na stoisku, które będzie moje i Belego. W obszarze przeznaczonym dla komiksu niezależnego, pewnie tym najbardziej brudnym. Będę miał prawdopodobnie komiksy papierowe Necros. Jeżeli zdążą być wydrukowane, powinny być wydrukowane dokładnie teraz i wysłane do mnie kurierem. Więc kto wie, może dojdą na czas. Także zapraszam, jeśli ktoś będzie w Łodzi albo na MFK, albo go nie będzie, to do zobaczenia tam. Tyle. Zapraszam. Mam nie pomylić kartonów. Tak, będę mógł pomylić kartony, bo mam polską i angielską wersję. Może po prostu zabiorę wszystko, co mam w domu. Będę miał różne rzeczy. Będę miał też pornografię. Ale ciii.
Sprzedawaj, weź zabawki, weź pomyśl trochę, zrób jakiś branching, jak masz wziąć kartony, weź zabawki, zrób jakieś franczyznę, weź zabawki erotyczne i nadrukuj logo Kamonera i sprzedawaj.
Wiesz, że mam trochę zabawnych historii związanych z tym? Bo taki był plan. Zamówiłem kiedyś z AliExpress garść różnych dild i innych zabawek, żeby znaleźć jakiś taki produkt, który nie jest drogi w zakupie, hurtowo, ale jest dobrej jakości. Zamówiliśmy je do testów i chciałem znaleźć grawera, który będzie mógł wygrawerować coś na, wiesz, na okrągłym kształcie. Myślałem, że będę właśnie brandował Kamonerem różne rzeczy. Za bardzo donikąd to nie poszło, ale mieliśmy kilka fajnych pomysłów. Kojarzysz takie, możesz kupić taki kryształ ze zdjęciem, które jest w środku wydrukowane laserem. Kojarzysz motyw? Widziałeś kiedyś coś takiego? Takie piramidki
Nie.
kryształowe na przykład, gdzie obraz jest wewnątrz piramidki? To jest
Ale taki hologram jakby, tak?
taki jakby hologram. To jest chyba robione w taki sposób, że masz dwie wiązki lasera i tam, gdzie się przetną, to się robi dziurka wewnątrz tego. Nie jestem pewien do końca, ale generalnie myślałem o tym, żeby można kupić takie zabawki, które są szklaną kulą na łańcuchu, którą możesz, wiesz, wkładać w różne dziury. I myślałem o tym, żeby zrobić takie figurki wróżek, które są laserowo grawerowane wewnątrz, jak taki hologram, jako że, wiesz, masturbujesz się wróżką zamkniętą w krysztale. Wracając do podcastu, Mateusz, opowiedz mi o asystentce. Mam więcej historii. Zapytaj mnie na innym podcaście, jeszcze opowiem ci kolejną.
Nie, opowiadaj. Jak widzę, że zaczynasz dobrze.
No mieliśmy jeszcze kiedyś taką podróż samochodem z Moniką, gdzie rozkminiliśmy, że byłoby dobrze zrobić odlewy penisów różnych potworów. I gadaliśmy przez całą drogę samochodem na temat różnych technik odlewania i jakbyśmy to wyrzeźbili i szukałem materiałów, wiesz, silikonu i innych materiałów, które są potrzebne, żeby zrobić takie odlewy. Tak, istnieje już coś takiego jak Dragon Dildo. Jest cała firma robiąca takie rzeczy. Ale to byłoby, wiesz, brandowane Kamonerem. Podejrzewam, że byłby klient albo dwóch. Ale obecny projekt to są naklejki. Także wiesz. Wciąż możesz nakleić sobie ją na penisa i zerwać szybko, żeby poczuć coś.
Żeby coś poczuć, tak. Musisz coś poczuć, inaczej to jest invalid.
Don't feel anything anymore. I have to put a sticker on my dick and rip it off. Just to feel something.
Okej. Dowiedziałem się niedawno, że istnieje takie stanowisko jak asystentka seksualna dla osób niepełnosprawnych.
Nie masz na myśli teraz... wirtualna?
Nie, seksualna. Seksualna. W sensie może być wirtualna, ale wydaje mi się, że ta nie jest. I zastanawialiśmy się, na czym polega taka asystentka seksualna. I zastanawialiśmy się, czy ona sama świadczy usługi, czy raczej pomaga tym ludziom, no wiesz.
Zabukować.
Nie możesz ludziom, nie dajesz ludziom ryby, musisz dać im wędkę i nauczyć ich łowić, więc staje się taką swatką osób niepełnosprawnych. No i zaczęliśmy zastanawiać się trochę, jak to działa.
Ej, mam pomysł.
Będzie taką swatką. I myślę, no Tinder to nie jest, rynek musi być zawężony, więc ostatecznie to nie może być trudna praca, jeżeli jesteś swatką osób niepełnosprawnych, bo ostatecznie wchodzisz, patrzysz i mówisz, okej, dobra, jest między nimi, nie wiem, tam jest na wszystkie 10 osób niepełnosprawnych, jeszcze w jakimś małym mieście, nie? Mówi, jest 10 osób niepełnosprawnych, na zasadzie między nimi jest po 10 lat różnicy. No to ten z tym, dobra, załatwione.
Masz na myśli, że masz mniejszą bazę danych, więc łatwiej jest zrobić połączenia. A to w większym mieście będzie trudniej.
Dokładnie, ale masz też, no wiesz, więcej klientów, możesz w jakimś sensie być wybrednym. I zaczynaliśmy się tak zastanawiać. Potem dowiedzieliśmy się, czy być może taka asystentka seksualna też sama świadczy usługi dla osób, które nie mogą. Pamiętasz, w Młodym Papieżu była taka...
Czyli, że jest to po prostu ładniejsza nazwa na prostytutkę, która zajmuje się, specjalizuje się jakby w osobach niepełnosprawnych.
W sensie, wydaje mi się, że to jest nie do końca, nie wiem, czy prostytut, czy ty musisz mieć wtedy jakieś terapeutyczne doświadczenie, musisz mieć dyplom z psychologii i z obciągania.
Z psychologii obciągania w ogóle. Nie dawaj tam i pomiędzy, to jest zabawniejsze.
Psychologia obciągania to jest w ogóle nowy kierunek specjalizacji.
Zacząłem trochę googlać to.
Tak? I co znalazłeś? Bo ja nie.
Nie, bo zastanawiałem się, miałem jeszcze pomysł, że jest jeszcze jedna opcja. Jest taka opcja, że może to jest taka osoba, która... No bo załóżmy, że jesteś Stephenem Hawkingiem, nie?
Jest, widzę, uzależnił się od asystentki seksualnej.
Tak, ale wyobraź sobie, że Stephen Hawking jakby, no, podrywa faktycznie po prostu osoby na co dzień. Jest w barze i wiesz, widzi kogoś, kto mu się podoba i podrywa tą osobę. Pamiętaj, że on miał chyba kilka dzieci, kiedy był już, czy kilka żon, kiedy już był na wózku, nie? Więc zakładasz, że taka osoba musi też jakby randkować. Ale kiedy jesteś jakby osobą wiesz, sparaliżowaną, no to nie możesz wymagać od osoby, którą dopiero poznałeś w barze, że będzie umiała się jakby obchodzić z tobą w łóżku, więc może wtedy masz osobę, która jest asystentką seksualną, która przychodzi i ty i twoja partnerka macie udawać, że jej tam nie ma, ale ona asystuje jakby przy robieniu rzeczy. Nie wiem, jak absurdalne jest to, co mówię, Mateusz.
No nie wiem, no czy na przykład jak masz dwie osoby niepełnosprawne na przykład i nie wiem, i się boisz, że one, nie wiem, nie ogarną to, co siedzisz obok i patrzysz? Czy na przykład...
Nie no, jeśli ogarniają, to siedzisz i patrzysz, a jeśli potrzebują asysty, to dokonujesz asysty.
No nie do końca, bo na przykład jak masz osoby niepełnosprawne, to być może, nie wiem, to już trochę eugeniczne klimaty, ale być może nie chciałbyś, żeby twoje niepełnosprawne dziecko miało dziecko niepełnosprawne z inną niepełnosprawną osobą. No to jest jakby kurwa kombo. Więc może ona po prostu siedzi, patrzy na nich i jak już dochodzi do, nie wiem, do dochodzenia, no to ona wpada z kijem i ich rozdziela.
No. Piluje, żeby były te... Eugeniczna asystentka seksualna pilnuje, żeby była gumka.
Mówi, a czy nie działa w matematyce, jak że minus i minus daje plus? Nie wiem, bo to jest chyba tak, że no chromosom dodatkowy plus chromosom dodatkowy, są dwa chromosomy dodatkowe.
W sensie, że jeśli są dwie niepełnosprawne osoby, to dadzą jedną super sprawną osobę?
Super sprawną osobę.
O Jezus. O Jezus, Mateusz. Ale temat jest ciekawy. W zasadzie jestem na tyle ciekawy, że nie tylko albo to pogoogluję, albo będę musiał zapytać kogoś niepełnosprawnego, jak będę miał okazję. Bo temat jest dosyć ciekawy. Newsy! Pozostańmy przy seksualnych klimatach, bo chcę pogadać o szachach z tobą, Mateusz.
Jeszcze jedną mam rozkminę o tych, w sensie miałem kontynuację tego.
Aha, dobra, dawaj.
No bo zastanawiam się, że no załóżmy, że chciałbym skorzystać z takiego asystenta seksualnego. Załóżmy inaczej. No są osoby, które mogą skorzystać z asystenta seksualnego. I no ja jestem takim na przykład takim przeciętnym, nie wiem, jakie jest teraz, Briankiem powiedzmy. No i patrzę sobie na to i mówię, kurczę, no ci niepełnosprawni ruchają, ale ja jestem incelem i nie mogę.
Może musisz walczyć, żeby incelizm był uznany za stopień niepełnosprawności i wtedy możesz skorzystać z usług.
I teraz na przykład, czy jeżeli po prostu nie potrafisz zaruchać, bo jesteś zwykłym brzydalem, na przykład, to czy w takim razie musisz udawać niepełnosprawną osobę, żeby zaruchać?
Ale ty wtedy możesz skorzystać z profesjonalistki normalnie. Tak jakby po prostu...
Tak, zapłacić.
No tak.
Tu jest...
No a jak?
No asystentka seksualna zakładam, że jest przydzielana z urzędu.
Aha, że masz, że ubezpieczenie pokrywa jakby.
No oczywiście. A. No przecież to nie jest tak, że ta niepełnosprawna osoba kurwa pójdzie do pracy i sobie zarobi.
No nie wiem, no czemu nie?
Jest niepełnosprawna.
No tak, ale to jakby wciąż ma prawo do pracy. Może, wiesz, zarabiać głową, albo jeśli...
Nie wiem, czy ma prawo do pracy.
No jeśli jest wiesz, dobra.
Ma prawo, ma
Stephen
prawo
Hawking
pracować,
miał pracę.
Ale niekoniecznie mamy, jakby... Niekoniecznie musi z tego powodu dostawać wynagrodzenie.
Stephen Hawking miał pracę, bo pisał książki. I artykuły naukowe. I był medialną personą.
On był fizycznie niepełnosprawny, ale są też mentalnie niepełnosprawne osoby.
A no tak.
Chcesz
no,
powiedzieć, że wtedy... oni na magazyn?
Nie, może być fizolem, no. O, rany.
Jeżeli na przykład bym brał, powiedział, no na przykład osoby z Downem, co mają zespołem Downa, mają, są silne na przykład bardzo. Mhm. To sprawdziliby się na magazynie, nie? To jest dla mnie trochę takie nieczyste, bo w jakimś sensie mówisz, no biorę sobie niewolników, którzy będą mi tam, będę ich bridował do tego, żeby mi nosili w magazynie rzeczy.
Ale dlaczego nie musisz, jakby to, że zatrudniasz kogoś takiego, nie znaczy, że nie musisz robić tego kroku, żeby bridować. Brydować z niego idealnego pracownika. Czy planujesz Konrad, latami mieć magazyn?
Wiem, jak działa kapitalizm, Konrad.
Chcesz skalować ten biznes?
To się dzieje, tak, oczywiście. Muszę, jakby pierwsze, czy to się skaluje? Pierwsze pytanie. Nie ubronię tego przed inwestorami, jeżeli nie będę brydował swoich własnych fizoli. I teraz, jeżeli to by było, jeżeli to, ale to ma takie niewolnicze jakieś konotacje. I zastanawiam się, czy jeżeli w takim razie weźmiesz osoby z Aspergerem i każesz im wykonywać mentalną pracę. Bo ja chciałbym po prostu nosić rzeczy. Znaczy to też nie jest niewolnictwo?
W sensie osoby, które są autystyczne na przykład i szybciej liczą?
Tak, tak. I mówisz, sorry, jest równościowa rzecz. Nie mogę was zatrudnić do liczenia. Będziecie nosić rzeczy w magazynie też. No tutaj, ale w ramach równościowego nie ma sprawy tam Tomku z Aspergerem, proszę poznaj nie wiem, Krzysia z zespołem Downa jest równościowo. Oni no nie, będziecie razem liczyć.
To dlaczego uważasz w takim razie, że osoba, która jest mentalnie lepsza, bo jest autystyczna, będzie chciała pracować umysłowo, ale osoba, która jest silniejsza fizycznie, nie będzie chciała pracować fizycznie? Będzie chciała.
No tak, tak, ale to jest, no w sensie ja zakładam, że nie możesz im dawać żadnej agencji, że to nie jest tak, że możesz się ich, że powinieneś się w ogóle ich pytać, to ty jesteś jedynym autorytetem moralnym, jak to bywa w dzisiejszych czasach i to ty musisz określić, co jest offensive, a co nie.
No to w takim razie załóżmy, że ty decydujesz, ale jeśli oni się zorientują i wkurzą, to mogą cię spuścić w pierdol, bo są silniejsi.
Mogą cię skancelować.
Tutaj dochodzi ryzyko jeszcze dla ciebie wtedy.
Mm-hmm. No rozumiem. No to jest jakieś ryzyko. Jeżeli mogę kupić ubezpieczenie od tego, to jest, mamy dobry biznes.
Może. Ja nie jestem, wiesz, ja nie jestem ubezpieczeniem. Jestem tylko moralnym autorytetem, który wydaje osąd tutaj. Jako ojciec.
Jakby najlepszy, nowy i smaczny osąd.
Mateusz, jako nie tylko mały przedsiębiorca, ale również ojciec, uważam, że mam największy autorytet moralny. O Jezus. Okej, czy jesteś gotowy na, żebym wsunął trochę szachów w twój tyłek?
Mhm. Proszę.
Nie wiem, czy o tym słyszałeś, ale świat szachów zapłonął przez ostatni tydzień. Słyszałeś coś, czy nie?
Nie. Nic nie słyszałem, opowiadaj.
Powiem ci tak trochę z pozycji laika, który poczytał trochę na ten temat, ponieważ usłyszał parę absurdalnych rzeczy. Jest taki koleś, który nazywa się Magnus Carlsen, ma 31 lat, jest norweskim wielkim mistrzem szachów. On jest chyba uważany za obecnie największego mistrza szachowego na świecie, który jest troszeczkę już na emeryturze, wygrał co miał wygrać milion razy i trochę teraz jeździ na różne turnieje, wiesz, żeby sobie pograć. I grał ostatnio z 19-letnim Amerykaninem i poddał tą grę po kilku ruchach.
I po pierwszym, ja słyszałem tą historię. Jednak.
Po pierwszym oddał teraz, wczoraj chyba, ale czy 3 dni temu. Ale wcześniej był z nim na fizycznie na turnieju i poddał.
Bo to chodziło grę. O to, że są były podejrzenie o to, że o że jakieś oszustwo,
słuchaj,
tak?
Słuchaj, już ci mówię. On niczego nie powiedział, jedyne co zrobił, to na swoim kanale twitterowym wrzucił mema z jakimś włoskim trenerem piłki nożnej, który mówi, że mógłby coś powiedzieć, ale nic nie powie. I cały świat szachowy zinterpretował to jako jego zarzut, że podejrzewa jakieś machlojki. Ten jego przeciwnik to jest koleś, który 2 razy został przyłapany na oszustwie, ale to było lata temu. To było chyba jak miał 12 lat i 15 lat. I to było online. Więc teraz pojawiają się teorie, że ten 19-latek oszukiwał, ale żeby oszukiwać w grze na żywo, prawdopodobnie musiał mieć zainstalowane kulki analne, które wibrowały z ruchami, które miał robić. O Jezu. I teraz 3 dni temu mieli znowu grać ze sobą, przez internet z kolei, i Magnus po pierwszym ruchu chyba zrezygnował.
Po co oni grają?
Po co?
W sensie nie rozumiem idei.
Grania w szachy?
Że on chce powiedzieć... Nie, w sensie nie rozumiem idei. On chce on z nim się spotyka, żeby z nim... Czy to jest jakiś turniej?
Chyba to musiała być część jakiegoś turnieju, no.
Czyli on przychodzi na turniej i mówi... nie gram z tobą, bo oszukujesz, tak?
Trochę tak. Wiesz, w mojej głowie... Bo ja wiem, że... Widziałem kiedyś wywiad z Magnusem Carlsenem, gdzie ktoś... stawiał szachownicę i zaczynał wykonywać ruchy i po kilku ruchach Magnus był w stanie powiedzieć, czyja to jest partia, z jakiego roku rozegrana, pomiędzy jakimi graczami, na jakim turnieju. Więc ja sobie wyobrażam, że on wykonywał jeden ruch i po tym jednym ruchu był w stanie stwierdzić, że ktoś podpowiada dzieciakowi. Ale są też teorie.
Mi się wydaje, że on był w stanie stwierdzić, co on jadł na obiad rano, na zasadzie...
Są takie teorie, które mówią, że tak samo jak w Go, że wejście AI posunęło do przodu tak bardzo trenowanie szachów, że są młodzi gracze, którzy po prostu są lepsi niż starzy gracze. Że starzy gracze muszą, jak to się mówi, biec, żeby stać w miejscu.
A, no bo oni rozumieją, że studiują partie niezwykłych ludzi, a... z partii AI, tak?
Tak, oni mogą uczyć się na przykład optymalnych otwarć, które wiesz, które są po prostu rozkminione poprzez studiowanie gier AI. Tak samo jak jest w Go. Są rzeczy, które wydarzyły się przez ostatnie lata w Go, które wiesz, których się wcześniej w ogóle nie grało, bo się zakładało, że to jest ruch, który jest przegrywający. A okazuje się, że AI rozkminiło sposoby, żeby nie był przegrywający, żeby to był ruch, który wygrywa. Więc dużo się zmieniło.
I will show you how deep the rabbit hole goes, nie? No, jak długo mogę eksploatować przegrywającą strategię, żeby w końcu wykazywała się wygrywająca.
Ale szachy to jest trochę inna gra niż Go. Ja się na szachach nie znam na tyle, żeby powiedzieć coś więcej. Ale fascynuje mnie, że wiesz, że świat szachów płonie od spekulacji.
No wydaje mi się, że szachy są... No szachy, jeśli chodzi o Go, no to Go ma o wiele większą planszę,
Tak.
a szachy mają różne ruchy, nie?
Tak.
Co trochę zmienia ten. Jeśli chodzi o to, Go jest, nie wiem, nie pamiętam, co jest bardziej skomplikowane, szachy czy Go. Wydaje mi się, że Go jest
Go jest.
bardziej trudniejsze.
Go ma po prostu więcej możliwości, dlatego uważało się, że Go nie da się. Aż do wejścia tej nowej sztucznej inteligencji uważało się, że Go nie da rady wygrać komputer, ponieważ jest zbyt skomplikowane, jeśli chodzi o ilość możliwości do przeliczenia.
Mówią, że Go jest, znaczy w sensie, no, Go jest prostsze od szachów, ale bardziej złożone.
Coś
No to.
takiego. Wiesz co, jako osoba, która grała w obie te gry, naprawdę uważam, że porównywanie tych gier do siebie jest krzywdzące dla obu. Bo są bardzo różne, tylko obie są strategiczne, nie?
Tak, zastanawiam się po prostu. Wydaje mi się, że Go jest bardziej odjechane, nie? Bo masz większą planszę, ale no i z tego więcej permutacji po prostu, więc. Pojawiają się jakieś wzorce, ale ostatecznie.
No ej, no szachy możesz po prostu łatwiej policzyć, bo jest mniej
Jak mi się
możliwości.
wydaje. Tak, no i zaczynasz jakby od jakiegoś stanu planszy, podczas kiedy w go trochę możesz położyć w każdym dowolnym miejscu pionka, nie?
Tak. No, poza miejscami, które są już nielegalne.
Mam na myśli to, że zaczynasz pierwszy ruch i możesz położyć na każdym z iluś tam pól
Tak,
pionka, i
tak,
to
tak.
jest jakaś wariacja gry.
Ej, w ogóle, to mnie tak rozpierdala, że wiesz, wielki mistrz szachowy wrzucił mema i zaraz potem wybuchła dyskusja, która skończyła się na sugestii, że jego przeciwnik używał kulek analnych, które wibrują. I teraz mówią na to The Anal Bead Scandal.
Podoba mi się, że od razu nazywasz to, że to jest jakiś term, który musi afera kulek analnych. Tak jak mi się to kojarzy trochę z tym nocą, jak się nazywa ta, gdzie tam palono ludzi. Noc.
Noc
O
płonących
Jezus.
ludzi?
Noc.
Noc płonących
Jezus.
frajerów.
Szklana? Co było z Żydami? Coś takiego było.
A tak, było trochę
Jezus.
takich rzeczy.
Ktoś mi
Kryształowa?
przypomniał. Ktoś pamięta. Kryształowa noc, chyba tak.
A to nie było tak, że wybijali szyby w sklepach albo coś takiego?
Tak, no.
Jedyne, co mi się kojarzy, to defenestracja, Mateusz.
No i też bostońskie picie herbaty, no i afera kulek analnych. Wszystko na tym samym poziomie.
Stopniujemy złożoność skandali. A, pięknie. Z trochę lżejszych tematów, jeśli masz ochotę, mogę powiedzieć ci trochę o astrologii. W pewnym sensie. O przepowiadaniu przyszłości, może powiem bardziej w ten sposób. Czy wiesz, że jest w Anglii jedna kobieta, to jest ona specjalizuje się w tym, to jest, ona jest jedyną osobą na Ziemi, która to robi, która wróży losy rodziny królewskiej angielskiej z dużą skutecznością, rzucając w powietrze. Jezus Maria, co to jest?
Paragi.
Szparagi, tak, rzucając szparagi. Ona wróży ze szparagów. Rzuca szparagi w powietrze, patrząc na to, jak się układają. Ona wyciąga z tego wnioski na temat tego, co wydarzy się w rodzinie królewskiej. Także ona stwierdziła, że król Karol III zrezygnuje w przyszłym roku na rzecz swojego kogo? Syna Williama?
Wyobrażasz sobie, że jesteś zajebistym analitykiem. Takim wyjebanym analitykiem, który potrafi prześledzić wszystko, rozkminia psychologię, rozkminia wszystkie aspekty tego, zna się dobrze na polityce, przestudiował to. I mówisz sobie, czy mogę po prostu wrzucić swoją analizę?
Nie, nikt
Nie,
ci nie
ludzie tego
uwierzy.
nie wezmą.
Tak.
Nikt nie uwierzy. Lepiej popowiem, że szparagi mi to powiedziały.
Stworzyliśmy komputer, który rzuca szparagi.
Przypomina mi to w ogóle taki szamanizm. Wiesz, taki szamanizm w Egipcie, czy coś takiego.
Jak wróżenie z tych, z
Kapłanizm.
wnętrzności.
Tak, na zasadzie. Tak, zajdzie słońce. Będzie pełnia, będzie zaćmienie.
Ja wiem, że te pływy i księżyc sugerują dobre zbiory w przyszłym roku, ale muszę rozpruć ptaka, żeby król mi uwierzył.
Podoba mi się, że Mystic Werk w ogóle na nią mówią. Nie wiem, czy wek, czy wedge.
Mystic, może wadż.
Mystic wadż brzmi w ogóle jeszcze lepiej, nie?
Asparomancer.
Nie zdziwiłbym się, gdyby król Charles zrezygnował. W sensie, no koleś, wiesz, umarła królowa, on mówi, kurwa, od jutra do pracy. Pozasuwa roczek, no i tak jak papieże niemieccy przejdzie na emeryturę, nie?
Papieże niemieccy. To już jest, zdarzyło się jeden raz, ale to już jest precedens.
No mówię, no Polacy pracują do śmierci, a Niemcy do emerytury, nie? Taki byłem.
O, mam jeszcze małego newsa o tym, że terapeutka amerykańska była uzależniona od aplikacji, która przepowiada przyszłość. Ale to nie jest tak, że masz, wiesz, apkę, która sama decyduje. Apka łączy cię z profesjonalnym psychikiem. Psychikiem?
Który ma taką czarną kulę, którą trzęsie i spróbuj później. Tak.
Ta apka, ale musisz, to jest tak, że musisz zapłacić. To jest tak jak te apki, gdzie łączą cię z terapeutą i możesz mieć terapię przez internet. To ta apka łączy cię z osobą, wiesz.
Dobry pomysł na biznes.
Aktywną
bardzo
psychicznie.
Mi się podoba.
Tak, i ta terapeutka przejebała wszystkie swoje karty kredytowe na rzecz tej aplikacji, żeby teoretycznie, mówi, poradzić sobie z rozstaniem, które jej się przydarzyło.
Czy ona nie jest terapeutką?
Tak, dlatego wiedziała, że potrzebuje pomocy. I słuchaj, i zaczęła używać kart kredytowych swoich klientów.
I cannot help myself.
Nie wiem, kto dawał jej. Zakładam, że jej klienci dali jej numery swoich kart kredytowych, żeby sama ściągała kasę, nie wiem. Ja po prostu wysyłam przelewy. Dobra, to tyle z kącika astrologicznego. Wystarczy wam na ten tydzień. Przyjdźcie za tydzień, żeby usłyszeć więcej o swojej przyszłości. Tymczasem w Ameryce. Powiedz mi, czy to jest spoko, czy nie spoko. Dwójka agentów FBI uprawiała seks w samochodzie służbowym.
Nie wiem, niezwiązane? W sensie mam coś takiego, że słyszę, wiesz, w tym słyszę na zasadzie, ktoś wypił kawę, a potem wspiął się na budynek.
To nie są związane rzeczy. Nie, ja też nie rozumiem jakby oburzenia, w sensie, to jest samochód, on jest używany w trakcie godzin pracy, a potem jakby stoi, jakby marnuje się, mógłbyś równie dobrze uprawiać w nim seks. Jest jeden problem z tą historią, mianowicie jedna z tych osób była przełożoną drugiej osoby, co już jest mniej spoko, bo są zasady, Mateusz, są zasady. Ale jeśli posprzątasz po sobie, uprawiaj seks w samochodzie policyjnym. Co mnie to, wiesz?
Nie, no generalnie, wiesz, no olej temat ruchania tam, gdzie, jakby w sensie nie straj tam, gdzie jesz, nie? Standardowy taki old adage.
Jesz w samochodzie? Fuj. Nie, żartuję, jedzenie w samochodzie jest spoko. Mam dla ciebie trochę newsów o lodach, jeśli jesteś zainteresowany. Tym razem nie jest to seksualne. W Chinach jest taka firma, która produkuje premium lody. I kiedy mówię premium lody, mam na myśli, że to są lody, które kosztują faktycznie więcej. Kosztują, wiesz, kilka razy więcej niż lody innej firmy. Nie wiem, do czego mogę to porównać u nas, bo u nas takie lody to tylko są, wiesz, kraftowe lody, takie, które kupujesz w specjalnych lodziarniach na gałki. Ale tam możesz kupić normalnie lody na patyku. O, czekaj, Ben & Jerry's jest w Polsce. To jest taka amerykańska firma, która sprzedaje lody po posranej cenie. Nie wiem, czy widziałeś je w sklepach. Widziałeś?
Tak, kojarzę. To są takie, to są amerykańskie lody, nie? To
tak, są bardzo, bardzo drogie. Tak jakby sprowadzali je z Ameryki. Wyobraź sobie, że w Chinach ktoś zauważył, że te lody nie topnieją. Wcale. I ludzie zaczęli robić testy i wrzucać do internetu filmy, na których próbują na przykład...
Jadalne?
Próbują stopić tego loda palnikiem. i ten lód zaczyna się palić, ale nie topnieje.
Brzmi naprawdę nieźle. A jest, i co, nie są w stanie znaleźć technologii, w której jest to wykonane?
Producent lodów powiedział, że używają viscosity enhancing agent, czyli jakiegoś odczynnika, który zwiększa gęstość, zagęszczacza, który sprawia, że te lody topnieją przez kilka godzin, a nie przez kilka minut, ale wciąż lody spełniają jakby standardy bezpieczeństwa spożywczego. Co ciekawe, ten artykuł w ogóle mówi, że lody, które nie topnieją, zostały już wynalezione w Japonii. W 2017 roku pojawił się artykuł o takich lodach, które właśnie nie topnieją. Tylko jak mówi artykuł, ludzie prawdopodobnie chcą wiedzieć, że kupują takie lody.
A jest jak zdrowe to jest? Niezdrowe, zdrowe?
No, ta chińska firma twierdzi, że to jest wszystko zdrowe i że spełnia wszelkie wymogi. Że jest to tylko zagęszczacz, który sprawia, że te lody nie topnieją łatwo. Ale jest to dziwne, kiedy możesz podpalić loda, Mateusz. Czy to nie jest w ogóle... Czy to nie jest jakby część przyjemności, że wiesz, że ten lód zaraz, że on jest efemeryczny, że on nie będzie wieczny? Że ty masz tego loda z zamrażarki i jeśli nie zjesz go zaraz, całego, to ujebiesz sobie spodnie? To jest takie, o nie, muszę zjeść cały ten słodycz, bo inaczej uwalę sobie spodnie. Nie mogę odłożyć go na później, muszę zjeść cały, teraz. Czy nie jest jedna z tych rzeczy, no, za które lubisz lody?
Tak mi się wydaje w ogóle motyw z lodem trochę... Z lodami trochę jest też taki motyw... Chcesz, żeby ten lód się topił. Cała idea jest taka, że on ma być cały na patyku i stopić ci się w ustach.
Tak. No, zakładam, że możesz zlizać tamtego. Masz taki krem w ustach.
I co? I na przykład potem srasz takim całym lodem? Bo on się nie rozpuścił?
Mam nadzieję, że możesz wysrać go na patyk z powrotem. Wychodzi w tym samym kształcie. Arnoim pyta, czy to znaczy, że musisz go gryźć. Prawdopodobnie nie, bo krem się nie topi, a wciąż możesz zlizać krem. Bardzo skomplikowany temat. Odsyłam was do naszych notek, jak chcecie poczytać o tym więcej. I ostatni mój newsik na dzisiaj. Mój męski mężczyzno, mój ptysiu z kremem, moja fabryka organów, ty. Mogło do ciebie dojść, Mateusz, przez ostatnie parę lat, że były prowadzone eksperymenty na zwierzętach, które miały na celu wyhodowanie wewnątrz zwierzęcia nowego organu. I te eksperymenty się powiodły. I teraz po raz pierwszy w Bostonie, w Massachusetts, jest ochotnik, który ma problemy z wątrobą, który nie nadaje się do przeszczepu, który zgłosił się na ochotnika jako pierwsza próba ludzka do wyhodowania nowej wątroby. Wewnątrz ciała.
What? To brzmi nieźle. Mhm.
Ale ta firma konkretnie specjalizuje się właśnie w ratowaniu ludzi z chorobą wątroby, więc zakładam, no, że to nie jest tak, że potrafią wyhodować każdy organ.
Brzmi trochę jak początek do Man-Made Horrors Beyond Comprehension.
Zobaczymy.
Gdzie będziesz wynajmował ludzi, żeby ci urodzili dziecko albo wyhodowali wątrobę.
Już możesz wynająć człowieka, żeby urodził ci dziecka. To się nazywa surogat.
No właśnie o tym mówię. I za jakiś czas będziesz wynajmował biedotę, żeby wyhodowali ci drugą wątrobę.
No, znaczy, wiesz, łatwiej jest, żeby wyhodowała się w tobie, bo nie będziesz miał problemów z przeszczepem, nie? No bo wtedy to będzie twoja tkanka. Ciekawe, czy po prostu okiełznali raka i nauczyli raka, żeby rósł w konkretny kształt. Mówisz, hej, raku. Rośnij w wątrobę, zobacz, jaka fajna. A rak mówi, no rzeczywiście fajna. Taka pomarszczona. Senar mówi, że po prostu programują komórki macierzyste. Zobaczymy. Ale tak, chyba chodzi właśnie o komórki macierzyste. Zobaczymy, jak im pójdzie. Spodziewajcie się, że za rok powiemy, że jest super, albo że mutant biega po Bostonie. O, dobra. To co, kącik robotyczny?
Tak.
Mam do ciebie kilka rzeczy. 100101 szefie.
What? Co ty gadasz? Mówisz robot rap?
He did what to my asshole? Jest firma...
Binary Solo to była, nie? Binary Solo.
To była... Nie, to był cytat z Futuramy. To był cytat z tej Futuramy, w której Bender cofał się w czasie.
Ja myślałem, że mówisz, że to jest Flight of the Conchords. Miało taką piosenkę Binary The Humans Rap? Are Dead.
The Humans Are Dead i cała piosenka była w zerach i jedynkach?
Nie, no było... Już ci wrzucam na generalu. Bam, to jest to. I tam jest w pewnym momencie w środku piosenki oczywiście jest binary solo po prostu. Z 100101.
Nigdy nie wciągnąłem się we Flight of the Conchords, co stoi, wiesz, cierniem w boku Belego zawsze.
Ja zobaczyłem całe i się bawiłem całkiem dobrze. Ale to jest coś, co musisz trafić na jakiś konkretny etap w swoim życiu.
Tak mi się właśnie wydaje.
Są rzeczy, które jak nie zdążysz zobaczyć, to już nigdy ich nie zobaczysz. W jakimś sensie. Tak jak dla mnie na przykład nigdy nie wkręciłem się do końca we Władcę Pierścieni. Tak 100%, bo...
Za późno go zobaczyłeś. Znaczy za późno spróbowałeś. No, rozumiem. Mieliśmy tą rozmowę kiedyś pod kątem roku 1984. Że są takie dzieła kultury, na których zbudowane jest tak dużo rzeczy później, że ciężko jest ci zobaczyć oryginał. Czy przeczytać oryginał. W każdym razie, news jest o robocie. Chińska firma produkująca gry mianowała robota, pierwszego humanoidalnego robota, jak to mówią, swoim Chief of Operations. Tak? CEO to jest Chief Executive Officer?
No tak. To jest najwyższa osoba.
Tak. I ten robot będzie ponoć mógł wykonywać wszelkie rzeczy, które robi szef, czyli wykorzystywać seksualnie, wiesz, podwładnych i pić kawę. A także przede wszystkim będzie specjalizować się w risk managementie. Czemu musi to być fizyczny robot, a nie program komputerowy? Nie wiem, ale zakładam, że wiesz. Dzięki temu usłyszałem o nazwie tej firmy, która nazywa się Net Dragon Websoft.
Ciekawe bardzo. To jest ciekawy bardzo motyw, bo... Czy to jest głupi pomysł wrzucać... A czekaj, to jest humanoid robot, nawet nie AI.
To jest humanoid robot, ale to jest AI również.
Dlaczego? A jak wygląda ten robot? Bo nie widać w ogóle...
To jest jakiś tani artykuł, który jest chujowo napisany i nie wiem, czy jest tutaj zdjęcie tego robota w ogóle. Ale robot nazywa się Tang Yu.
Ale nie w żadnym momencie nie widać jego... W żadnym momencie nie widać jego zdjęcia.
Mateusz, to jest humanoidalny robot. Wyobraź sobie człowieka. Jezus Maria. Nie wiesz, jak wyglądają ludzie?
Nie czaję tego.
Meet Tang Yu, the world's first robot CEO. To jest... Nie ma tutaj nic zdjęcia.
Już bardziej wolę takie motywy, że fikcyjna influencerka czy coś takiego, bo to jest taki motyw.
Czy no jest możliwe?
Image for representation od jakiegoś pixela. I nie ma żadnego... Ja nie rozumiem tego. Dlaczego mówisz, że wzięliśmy humanoidalnego robota? Co to znaczy humanoidalny robot? Czy to właśnie... po prostu humanoidalna skrzynka?
Czy jest możliwe, że to jest chujowo napisany artykuł i tak naprawdę jest to po prostu AI i nie ma fizycznej formy? Tylko na przykład awatara w postaci PNG. Zdjęcie kogoś. No bo nie potrzebujesz, tak naprawdę nie potrzebujesz, żeby fizycznie ten robot miał ciało. Możesz postawić, wiesz, głośnik i udawać, wyobrazić sobie, że po drugiej stronie jest ktoś. Arnoin mówi, że musi być humanoid robot, bo inaczej nie podpisałby się pod dokumentami. Większość dokumentów podpisujesz i tak cyfrowo. No nic, w każdym razie jest coś takiego, co się wydarzyło i zakładam, że to jest publicity stunt jakiegoś rodzaju, nie? I może będą wykorzystywać AI do risk tego.
Mi się wydaje, że raczej wykorzystają tego newsa, żeby, wiesz, skoczyły ich akcje i sprzedadzą akcje, nie wiem, cokolwiek.
Tak, wszyscy nasi słuchacze w tej chwili szukają akcji tej firmy w Chinach.
Nie wiem, no jest to niby start, niby to jest startup niby, tak, czy nie?
Nie widziałem, żeby to był startup, ale może.
Nie, brzmi to bardzo głupio, nie?
No.
Ale dobra.
Czekaj. Oni founded in the year 1999. Mobile Game Development, czyli robili Snake'a pewnie jako pierwszą firmę.
To jest dobry żart, stary. To jest bardzo dobry żart.
Dobra. Fajny projekt, który ktoś nam... Kto go dzisiaj podesłał? D, K albo D? Ktoś, kto ma do góry nogami ksywkę na naszym czacie. AI patrzy. Jest taka strona. Dries Depoorter. Który, gdzie koleś, chyba koleś, ta strona zajmuje się takimi projektami związanymi z analizą wideo. I zrobił dwa, i ma dwa projekty. Jeden z nich śledzi obrady Sejmu flamenckiego w Belgii. I bo te obrady Sejmu są na bieżąco streamowane na YouTube. Więc on napisał program.
The Flemish Scrollers.
Napisał program, który analizuje wideo z tych obrad sejmowych. Śledzi, który polityk patrzy w telefon i pisze do niego na Twitterze, żeby się skupił na tym, co się dzieje.
Nice. Na karasie postawione, bardzo ładne.
A drugi projekt jest jeszcze ciekawszy chyba, bo ten jest, wiesz, jest fajny, ale ten drugi jest chyba jeszcze ciekawszy, bo ten drugi wyszukuje otwarte kamery w internecie, zgrywa wideo z tych kamer przez długi czas, przez miesiące, a potem w tym samym okresie czasu szuka postów na Instagramie, które są mają geolokację w danym miejscu, gdzie jest taka kamera otwarta i identyfikuje moment, w którym ktoś robi sobie to zdjęcie.
Dobra, ale jest jakaś idea z tego? Czy by na przykład, rozumiem, że no łatwo jest zidentyfikować moment, no bo przecież jest tag oznaczony.
Tak, ale ktoś mógł zrobić sobie zdjęcie i wrzucić je na Instagram później na przykład. Więc zakładam, że musisz przeanalizować, znaczy wiesz, nawet mogło minąć kilka minut, mogło minąć kilka godzin, nie wiem.
Znaczy podoba mi się to, bardzo mi się ten projekt podoba w ogóle, żeby robić takie właśnie złapanie tego. Bardzo mi się też podoba, bo możesz, nie wiem, w zasadzie bardzo szybki bullshit, taki bullshit moment łapać, nie? Jak przychodzi ci jakiś influencer z całym swoim crew i nagrywa jakieś rzeczy. Bardzo ciekawy projekt. Mhm.
Jest to fajne z wielu powodów, nie? Ma tu dużo różnych zastosowań, ale nawet jeśli nie miałoby zastosowania, to trochę zwraca też uwagę na to, może jak często w miejscu publicznym nie wiesz nawet, że jest kamera, która cię nagrywa.
Odjechany jest
dostępna otwarcie w internecie.
Open camera. Nie? Tak. Nie wiem, co to... Ciekawe. Czy to jest w ogóle możliwe? To trochę dziwne w ogóle,
wiesz co?
Że jest coś takiego jak open camera, że ty nie możesz...
W miejscu publicznym? Są na przykład na stokach narciarskich przecież kamery, które są dostępne z internetu.
To jest trochę innego, bo to jest trochę prywatne miejsce. Znaczy, rozumiem, że ulica. Jak wchodzę do lokalu, czy mogę zostać... na stokach narciarskich, to stok jest prywatny, nie? A to jest publiczna jakaś przestrzeń i to jest gdzieś zachowywane, w sensie... Nie wiem, jest jakieś prawo chyba też do bycia, tak myślę, nie? Jest jakieś prawo do bycia zapomnianym też, nie?
Wydaje mi się, że prawo jest takie, że jeśli jest plakietka miasto jest monitorowane, to możesz mieć kamery wszędzie w miejscach publicznych.
Może tak, no.
Może też zależy to od kraju.
W sensie wydaje mi się, że gdzieś tutaj nie odbyła się konwersacja na temat jakby... prawności tego, nie?
No to może ten projekt jest jakby podstawą do rozpoczęcia takiej dyskusji wtedy.
Może mi to ciekawie, nie?
Jest to fajne. Smile. O, to jest chyba z zeszłego tygodnia. O Jezu, czekaj, czy my o tym nie mówiliśmy? Smile? Coś mi się kojarzy, że mogliśmy już o tym mówić?
Możliwe, że ja skopiowałem to, bo ja skopiowałem to z poprzedniego odcinka, możliwe, że akurat tutaj doszliśmy.
Nie, ale nie w zeszłym tygodniu, pamiętam to z przeszłości. Canon zainstalował...
Kamery, które wpuszczą cię do biura tylko jeśli się uśmiechasz.
W Chinach podejrzewam. Tak.
Oczywiście, że tak.
No, Canon, wiesz, ma technologię od lat, która wykrywa uśmiechy. Bo robią kamery. Wiesz, ale jest udowodnione, że jeśli zmusisz swoją twarz do uśmiechu, to twój humor się trochę poprawia. Więc może finalnie ma to dobry wynik. Jesteś szczęśliwszy w pracy.
Myślę, że powinniśmy ludziom spinać spinaczami policzki, tak żeby zawsze ich usta się uśmiechały.
Może
wtedy oni będą zawsze szczęśliwi. Tak.
Możemy razić prądem ich twarz, żeby ściągnąć te mięśnie potrzebne do uśmiechu.
Oczywiście, możemy ich w ogóle razić prądem, jeżeli są nieszczęśliwi, żeby byli szczęśliwi.
No, no jeśli będziesz, wiesz,
odrób
Pawłowa. Nauczą
się być nieszczęśliwi.
Tak,
nauczą się nie być nieszczęśliwi.
Jeśli kiedy jesteś nieszczęśliwy, dostajesz prądem, to nauczysz się być szczęśliwy przez cały czas.
Tak to widzę. Co tu mamy jeszcze? Jakiś VR shop? To chyba było twoje?
O Jezus Maria, tak. Jest w internecie projekt w VRChacie, gdzie ktoś perfekcyjnie odtworzył sklep, w którym ludzie pracują dla beki. Odgrywają pracowanie tam. Rozumiesz? Jest Discord, który ma 3000 ludzi, którzy od czasu do czasu roleplayują bycie pracownikiem w tym sklepie i możesz się zalogować w VRChacie i zrobić tam zakupy. Skasować, zapłacić i wyjść.
Mi się to podoba w ogóle. No pokazują, no ludzie chcą... VRChat jest, wiesz, no chcą ludzie próbować, zobaczyć, co da się zrobić w VR-ze, nie?
Tak, nie, nie, jest to bardzo ciekawe. Jest... Słynnie, jak głęboko możesz wejść w temat. Wiadomo, że nie robisz tego, jakby nikt ci nie płaci za pracę w tym sklepie, ale... Może możesz się oderwać od rzeczywistości trochę i wiesz, może masz skomplikowaną pracę i chcesz czasami być pracownikiem w sklepie przez 30 minut dziennie. Brakuje koszulek na stanowisku szóstym.
Mi się to podoba w ogóle, żeby zrobić coś na zasadzie, za jakiś czas to może się okazać, że to będzie rzeczywistość w ogóle.
Czy myślisz, że jest ekipa, która pracuje wciąż nad tym serwerem i na przykład ktoś mówi, słuchajcie, fajnie by było, gdybyśmy mogli posprzątać żygi i żeby ktoś, kto odgrywa klienta, mógł się zżygać, a ja wtedy będę musiał wziąć mopa i zmyć te żygi. I ktoś mówi, kurwa, to jest miesiąc pracy, ale zajebiście.
Son of a bitch, I'm in.
Panie i panowie, jest nielegalne, żeby spożywać rzeczy w sklepie w dziale odzieżowym. Żeby to zrobić, trzeba nacisnąć przycisk 5 i 6. O, fajnie. Ciekaw jestem, czy jestem wystarczająco zainteresowany, żeby zalogować się na ten Discord i zgłębić temat bardziej. W tym twecie, który mamy zalinkowany, jest tylko scena kasowania. Ale realizm jest bardzo duży. Nekrobotyka, o tym rozmawialiśmy trochę w zeszłym tygodniu, to jest to naukowcy, którzy używają trupów pająków, żeby podnosić rzeczy. I bieda autopilot. Kierowca stracił przytomność za kółkiem i auto przejechało samo ponad 25 km, bo to był jeden z tych samochodów, który ma cruise control i pilnuje pasa na autostradzie, także nie zjedzie ze swojego pasa. I kierowca musiał być zatrzymany przez policję sposobem. Jak myślisz, jak zatrzymują taki samochód?
Który jedzie z tym?
Jedzie z nieprzytomnym kierowcą i nie zatrzymuje się, bo ma cruise control i pilnowanie
pasa. Ja ci mówię, co się dzieje. Strzelasz harpunem.
Kurwa, to jest dobry pomysł.
I strzelasz harpunem i zatrzymujesz, albo bierzesz Spidermana, Spiderman wskoczy do środka. Ale jeżeli on tak jedzie powoli, to nie wiem, czy nie najlepiej po prostu nie możesz wejść do środka, bo on jest chyba zamknięty, nie?
Mógłbyś go zepchnąć na obwodnicy i on by jeździł dookoła miasta, aż skończy się paliwo?
I możesz po prostu podjechać obok i zacząć trąbić, jak się koleś obudzi.
Ale on jest nieprzytomny, on mógł, nie wiem,
nie śpi, podaczki. Nie, myślałem, że śpi.
A nie, on nie, jest no. Nieprzytomny. Nieprzytomny. Hmm. Wiesz, co ja bym zrobił? Ja, bo Spider-Man to wiesz, on nie istnieje, ale możesz wziąć helikopter z takim ogromnym elektromagnesem i przyczepić do tego samochodu.
To jest to, co robimy, Konrad.
Bird in the Barrow mówi, rysują na drodze biały pasek, by zaczął jeździć w kółko i w ten sposób mogą uwięzić samochód. Jak ślimaka z paskiem soli. Arnoin pisze, że Durczok w ten sposób pijany przejechał 200 km po autostradzie i się rozjebał na pierwszym remoncie.
Ja też bym chętnie sobie poszedł spać w...
Teraz czy w samochodzie?
W samochodzie, jakbym jechał. Nie wiem co, jakbym miał tak pomyśleć. No pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to właśnie harpun. Możesz ten samochód w tym sensie wyłączyć, a nie wystarczy, że po prostu zastawisz drogę i on się zatrzyma?
Tak mi się wydawało, bo takie auto chyba musi mieć możliwość wyhamowania też, nie? Jeśli ma taki automat.
No jeżeli ma system korekty, jeśli jeszcze się nie rozbił, to znaczy, że chyba tak, nie?
Chyba tak.
A jeśli...
Znaczy, ja nie wiem, czy wszystkie takie samochody mają system hamowania, jeśli mają pilnowanie pasa. To, co zrobili faktycznie, to pojechali radiowozem przedniego i zwolnili, aż zetknęli się z nim zderzakami i wyhamowali go w ten sposób. Także może samochód zahamował wtedy sam. Możesz wykopać taki dół i wypełnić go kulkami.
Możesz wziąć wielką poduszkę.
Widziałem kiedyś taki projekt, filmik z takiego projektu, gdzie z boku autostrady przygotowano taki specjalny dół wypełniony czymś i w ten dół mogła wjechać ciężarówka, która miała problem z hamulcami i potrzebowała zahamować.
W dół albo pod górę w ogóle robi się coś takiego.
I kminiłem, jak często to się zdarza, że w ciężarówce psują się hamulce, że opłacałoby się robić takie doły co jakiś czas.
Są takie motywy, że są na przykład bardzo duże góry i robi się na dole góry, robią taką podgórę i jeszcze ustawiają worki, takie balie z wodą, czy coś takiego. Że jak się zwalną takie hamulce zjeżdżając z tej góry, czy nie jesteś w stanie wyhamować, to możesz właśnie awaryjnie podjechać pod tą górę i wwalić się w coś, co cię zatrzyma niby.
Okej, okay. Czyli jeśli zepsują ci hamulce, to możesz wpisać w Google... Zepsuły mi się hamulce i on cię kieruje do... O, 50 km stąd jest takie miejsce, gdzie...
Zakładam, że to jest w takim miejscu, gdzie no... Alternatywa jest śmierć, nie?
Aha. W takim miejscu, gdzie byłoby fajnie się nie rozjebać akurat.
Tak, akurat, że to są takie miejsca, gdzie mówisz... No, za rogiem jest skręt o 90 stopni.
To jedyne takie miejsce na tej autostradzie. Lepiej wymyślmy jakiś sposób.
W sensie to nie jest głupi sposób, no, nikomu nie wali, dopóki nie chce tam, wiesz, ktoś nie chce budować tam supermarketu, to nie jest głupie miejsce, to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić takie miejsce, niech ono sobie stoi, nie?
Nie, no tak, po prostu jest to tak awfully specific.
Jest trochę.
It just raises so many questions. Dobra, to co, szybka piłka?
Szybka piłka.
Chcesz zacząć jest o kutasach.
Okej. Nigeryjskie władze skonfiskowały tysiące oślich kutasów szmuglowanych do Chin, opisanych jako krowie kutasy.
Tak, Chińczycy z jakiegoś powodu potrzebują oślich części. Akurat kutasy rzadko są szmuglowane do Chin, ale skóry ośle są bardzo często i do tego stopnia, że Nigeria musiała wprowadzić jakieś ograniczenia, żeby, wiesz, chronić swoją populację osłów. Pracownik restauracji Wendy's dokonał sabotażu przejazdu kolejowego, żeby zamknąć rogatki.
Oni mówią, this animal is facing extinction in Nigeria, and this animal cannot breed in large numbers because of very low rate fertility. Czy osioł w ogóle nie możesz? To nie jest tak, że osioł w ogóle nie może. A nie, sorry, to muł. Dobra,
muł.
Nie było pytania.
No.
Nie było pytania?
Osły są jak elfy, mogą się, ciężko im się rozmnażać.
Okay.
Osły są elfami bydła.
Powstanie!
Pracownik restauracji Wendy's dokonał sabotażu przejazdu kolejowego, żeby zamknąć rogatki, zatamować ruch i wywołać spokojniejszą zmianę w restauracji dla siebie i kolegi.
Szanuję.
Wydaje się, jak wiesz, dużo zachodu.
Tak, tak, na zasadzie co zrobisz, ale rozumiem ten motyw.
Jak dużo pracy wykonasz, żeby się opierdalać?
A ja myślę, że to jest, wiesz, on tak powiedział, żeby się opierdalać, a z drugiej strony mówisz, nie wiem, może zamknę sklep i nie wiem, zaproszę koleżankę.
Led by the dick.
Ale to ciekawy motyw w ogóle, jak dużo pracy wykonasz, żeby się opierdalać. Myślę, że ostatecznie dużo pracy. Mhm. Jeżeli pomyślisz, jak często chciałem automatyzować rzeczy, które mi dadzą tylko codziennie po 10 sekund na przykład. No. I zwrócą się w najbliższych 10 latach. To...
Przez 10 lat zarobię przynajmniej jeden dzień wolnego.
Na przykład. Był taki XKCD, miał taki graf, gdzie jest ile czasu potrzeba, ile czasu na wykonanie automatyzacji i ile czasu zajmuje codziennie, żeby się zwróciła.
Jasne.
I mogłeś było coś takiego wybrać.
No nie czytałem tego komiksu.
Mężczyzna, który kradł telewizory i inny sprzęt ze sklepów Walmart, sprzedawał je na parkingu pod tym samym sklepem.
Miał niedaleko, żeby, wiesz, uzupełnić inventory. Chociaż wydaje się...
Mi się wydaje, że to jest ok.
Tak, ale jakby łatwo cię znaleźć, nie?
Nie wiem. No...
No bo wychodzisz
się
powiedzieć...
Wydaje, że to jest najmniejszy z jego problemów.
Tak. Crack addiction is the biggest one.
Tak mi się wydaje, nie?
O, Jezus. Policja zidentyfikowała mężczyznę, który lał rum do kubków z wodą dla uczestników maratonu w Mexico City.
To by było nie... do Meksyku w ogóle. Szkoda, że nie lał tequili.
Musiał lać coś bezbarwnego. Tequila też jest bezbarwna w sumie.
Podoba mi się. Mhm. Mówiłem, że może iść do więzienia.
For fun? Going to prison for causing fun.
Podoba mi się taki motyw w ogóle, po takim totalnym... W sensie podoba mi się ten żart w ogóle. Nie wiem, nie chcę komentować, czy jest dobry moralnie, czy nie, ale podoba mi się pomysł.
No nie jesteś właścicielem przedsiębiorstwa i ojcem, żeby oceniać moralnie takiego człowieka.
Właścicielem przedsiębiorstwa i ojcem. Heinz, producent keczupu, wypuścił linię odzieży Vintage Drip Collection w współpracy z portalem handlującym używanymi ciuchami. Ubrania oferują unikatowe plamy z keczupu, ponieważ when it's Heinz, it's not a stain, it's a statement. A zyski mają wspomóc organizacje walczące z głodem. To jest dziwne.
No, możesz kupić poplamione, używane ciuchy. Poplamione keczupem Heinz.
Nie kupuję tego, ale gorsza rzecz, wiesz, no ludzie kupują wodę z kąpieli, więc co tam wiem w życiu, nie?
Promocja Pizzy Hut z grą Genshin Impact doprowadziła do zamknięcia kilku restauracji w Chinach z powodu dzikich tłumów łamiących ograniczenia covidowe.
Grubo.
Mhm. Mogłeś dostać kod na rzecz w grze.
A co to jest Genshin Impact?
O, nie słyszałeś o tej grze? To jest gra free to play. Troszeczkę inspirowana graficznie i rozgrywkowo Zeldą. Która jest za darmo i jest zarabia na sprzedawaniu gacha tak zwanych, czyli możesz sobie kupić taką skrzynkę, taki lootbox, gdzie możesz w środku znaleźć postać, albo broń, albo coś tam. Jest to chyba jedna z najpopularniejszych gier tego typu na świecie. Jest bardzo ładna. Dużo, jeśli widziałeś porno z jakąś anime laseczką, to jest duża szansa, że była z tej gry. Tak na boku, dorzucając informacje z mojego świata. Jest ta gra ponoć bardzo fajna, ja w nią grałem parę godzin, ale wychodzi na to, że chyba zrezygnowałem jakoś pod koniec tutorialu.
Właśnie dowiedziałem się, że księgowy mi spierdzielił coś tam w rozliczeniach i wysłał mi maila, faktura zawiera rabat. I Nie wiem, jaki jest duży ten rabat, bo jeszcze nie otworzyłem maila, ale ja mam te przelewy do tego księgowego ustawionego wiesz, na automatycznych przelewach, tak jakby, więc każda modyfikacja tego jest dla mnie problemem, więc nawet kurwa danie tego rabatu po spierdoleniu jest dla mnie problemem.
Będziesz musiał przeliczyć, czy ten rabat jest warty tej godziny pracy, którą poświęcisz na zmianę automatyzacji.
No właśnie, to jest motyw.
Ale Mateusz, możesz poświęcić dodatkowych kilka dni, żeby zmienić automatyzację na taką, do której możesz wprowadzać możliwe rabaty. I wtedy na przestrzeni 100-200 lat prawdopodobnie oszczędzisz czas i pieniądze.
Tak, tylko ta automatyzacja nie jest moja, jest banku. To są te stałe przelewy czy coś takiego, więc tak. Muszę coś tam pozmieniać.
A nie może ci odesłać część pieniędzy?
No chyba, tak mu chyba napiszę, nie?
Jestem programistą, mój czas jest ważny, proszę odesłać mi część pieniędzy.
No tak sobie myślę, nie? Na zasadzie, no ile czasu, Jezus, muszę się tam logować, robić rzeczy, grubo.
Pan jest księgowym, pan jest dobry w przelewach.
No najwyraźniej kurwa nie jest, bo spierdolił mu jedną sprawę.
No to wiesz, może to była trudna sprawa. Albo łatwa sprawa, a on spodziewał się trudnych.
Dobra, dawaj dalej.
Teraz ty.
Pilot samolotu linii Southwest zagroził, że zawróci, jeżeli jeden z pasażerów nie przestanie airdropować swoich nagich zdjęć na telefony innych.
Tak, bajer polega na tym, że możesz zrobić airdrop dowolnemu innemu iPhone'owi w okolicy. I on nie musi przyjąć tego, ale jeśli wysyłasz obrazek, to zobaczy miniaturę.
To mi się podoba.
Mi też, bo nie mam iPhone'a.
Ale dlaczego ten pilot się wkurwił? Przecież mogą nie otwierać tego.
No tak, ale jakby była, najwyraźniej było zamieszanie w samolocie, a on, wiesz, nie chciał zamieszania w samolocie. Jest pilotem i ojcem. Tak, spamował ludziom rzeczy.
Podoba mi się ten motyw.
Tak. Prawie tak bardzo jak ten samochód, który uderzył w ponton w zeszłym tygodniu. W gminie Potęgowo ktoś ukradł policyjną fotopułapkę z lasu. Policja nalega o jej zwrócenie i tłumaczy, że fotopułapka wciąż działa i na bieżąco otrzymują zdjęcia z domu sprawcy.
To widziałem akurat i go... Ale nie wiem, czy to tutaj, czy wydaje mi się, że to było... Tak, to widziałem. Wydaje mi się, że próbują go zidentyfikować w ogóle.
Pewnie nie będzie.
Ale koleś tak... musi szybko wpierdalać zupę.
Co tam?
No, że ta pułapka robi zdjęcia ciągle, nie?
A nie, nie, to nie była taka fotopułapka, która jest fotokomórką na auta. To jest taka, która jest w lesie i pilnuje, czy nie wylewasz, wiesz, do Odry rzeczy.
A, okej, okay, okej. Okay. To czyli nie działająca.
Działająca, tylko taka, która pilnuje lasu, a nie samochodów.
No, wejdźmy do aftershow.
Pogadajmy o tym, co widzieliśmy, albo w co graliśmy, albo nie wiem, coś, rzeczy, Mateusz.
Tak, ja nie za dużo czasu mam, chciałbym to szybko domknąć, ale prawda. Chciałbym paru rzeczach powiedzieć. Obydwoje widzieliśmy Cyberpunk Edge Runners.
Tak, ja nie widziałem jeszcze całego, także proszę nie spoilujmy ja samego finału, chociaż po klimacie tego anime spodziewam się, jak się skończy.
Konrad, no to jest cyberpunk, nie?
Tak. Edgerunner nie wsławia się tym, jak żyje, tylko tym, jak umiera, nie?
Ja bym chętnie pogadał z tobą o fabule, o całym serialu na spokojnie. Natomiast jeśli chodzi jeśli nie widzieliście, no to ja polecam. To jest mega po prostu, nie? Mega jest przedsięwzięcie. Wow. Jest wow, ale to jest też coś takiego, z czego możesz być, jako Polak, możesz być trochę dumny, no bo to jest bardzo mocna kooperacja pomiędzy polskim a japońskim, jakby polskim a japońskim studiem. Tak. Jest na, jakby na światowej arenie pojawiają się gdzieś tam polskie nazwiska w grubej, jakby. No w ogóle śmieję się, że. Tak, ale to też jest taki motyw, że. No to jest jakiś towar eksportowy, jeżeli chodzi o to, co to robi dla polskiego jakiegoś brandingu. No to Wiedźmin i Cyberpunk, no to są dwie rzeczy dla polskiego, jakby no one wrzucają polskie, tylko dlatego ludzie mogą wiedzieć, co to jest Polska.
Mhm. Oni w ogóle CD Projekt w ogóle jakoś zaplanował jakiś duży patch na moment, kiedy wchodziło to anime i ponoć gra jest teraz naprawdę fajna. Ale jako, że mi się podobała już na początku, to wiesz, dla mnie wciąż jest fajna. Przede wszystkim to jest Studio Trigger, które jest mega zajebiste i jeśli nie widzieliście innych ich rzeczy, to zapewniam, że są równie zajebiście zrobione. Ale Cyberpunk, on trochę rozpierdala wiele rzeczy, które widziałem wcześniej. Jeśli chodzi o kolory i poziom detalu, to naprawdę niszczy to anime.
W ogóle to jest też trochę takie anime, nie anime, nie? W jakimś sensie tak. Jest to jakaś taka mieszanka pomiędzy tym Invincible a anime faktycznie, więc...
Tak, czasami trzeba sobie przypomnieć, że oglądasz anime, a nie kreskówkę. Jest...
Jedyne co broni anime, no to Ola na przykład mówi, że patrzy na to i mówi, no ja nie oglądałam anime za dużo w życiu, albo w ogóle i tak patrzę na to i mówię, no ta cała ilość na przykład przemocy czy krwi byłaby nie do zaakceptowania, gdyby to był, nie wiem, live adaptation czy coś takiego i tylko tak. Przez tą sztukę jakby ten gore się sprzedaje. To jest bardzo ciekawa obserwacja też, nie?
Tak, a jest bardzo artystyczny gore w tym serialu.
Tak, on nie jest, w ogóle bardzo ciekawy jest ten motyw, że... No bardzo mi się podoba śmierć w tym serialu też. Ona nie jest jakby... No i nie jest gloryfikowana w żadnym sensie, nie?
No nie. Co ja ci powiem, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego anime. Jest lepsze niż się spodziewałem, a spodziewałem się, że będzie niezłe. I chętnie o nim pogadam spoilerowo, kiedy już skończę. Może zrobimy ostrzeżenie i na koniec jednego after show. Ale myślę, że na 100% warto jest to zobaczyć, zwłaszcza, że jest bardzo krótkie. Nawet powiedziałbym, że mogłoby być dłuższe, bo czasami są dosyć spore skoki czasowe. Ale fajnie, jest fajnie. Co bym ci jeszcze powiedział o tym? Czy słyszałeś, że producenci z Netflixa zwrócili się do studia Trigger i powiedzieli, że nie chcą, żeby była nieletnia postać w serialu.
Ja słyszałem o tym, żeby Loli nie było. Becca jest w ogóle najlepszą postacią w ogóle w tym całym.
Oni powiedzieli, the Loli must stay.
No, mi się podobało bardzo. Ale ona pasuje w ogóle. Bardzo, bardzo. Możemy o tym pogadać do historii później, ale ona bardzo mocno pasuje w cały ten setting i cały ten, bardzo mi się podoba.
Tak, ja nie widziałem od kilku ostatnich odcinków, ale ona przez pierwszych kilka odcinków też... To nie jest tak, że jej bycie dzieckiem jakoś mocno wpływa na jej rolę w serialu. Tak naprawdę jest jedna scena, gdzie nie wpuszczają jej do klubu, a tak poza tym to jest to po prostu postać, nie? Jest to część gangu. Ale nie mówię, nie widziałem.
Mega mi się podoba całe rozwiązanie. Nie chcę, to musisz zobaczyć całe i chętnie pogadam z tobą o całości, a teraz zostawmy to jako po prostu mega polecanka.
Ale ostatnia rzecz. Ujęcie tego świata, głównie wiesz, przede wszystkim świata z gry, bardzo wierne. Świetnie.
Nawet masz te same lokacje, nie?
Ja się zastanawiałem, czy używali po prostu renderów przemalowanych jako teł, bo są bardzo, bardzo wierne. No i sporadycznie jakaś postać z gry, która również się pojawia, chociaż zwykle jako epizodyczna albo taka zupełnie, wiesz, gdzieś na boku.
Jest. No, odjechane to jest. Widzę, że chcesz tutaj Vampire Survivors rzucić.
Tak, jest taka gierka, o której było bardzo głośno parę tygodni temu. Zrobiona chyba przez jednego kolesia. Nazywa się Vampire Survivors i jest czymś w rodzaju...
Shoot'em up taki.
Trochę shoot'em up, a trochę taki tower defense, gdzie jesteś mobilną wieżyczką. To jest gra, w której atakują cię hordy potworów, a ty chodzisz postacią i chodzenie tą postacią to jest jedyne, co robisz w grze. Bo nie masz wpływu na to, w którą stronę na przykład strzelasz. Przy większości broni te bronie atakują automatycznie co kilka sekund, a twoja postać może tylko levelować, żeby na przykład dodać kolejną broń, albo zmniejszyć odstęp pomiędzy strzałami, albo zwiększyć siłę. Jedna rozgrywka trwa 30 minut max. Ta gra jest bardzo wciągająca. To jest taka... To jest taka gra, która jest bardzo prosta, ona ma jakiś lore większy, ale tak naprawdę jest w niej bardzo mało treści i jest bardzo miodna do grania. Także jeśli będziesz chciał kiedyś się zrelaksować, ona kosztuje 10 zł, jeśli będziesz chciał się zrelaksować przy takiej rozpierdalance i trochę pokminić może jakieś optymalizacje, to ta gra jest naprawdę fajna na kilka godzin.
Ciekawe. Dobra, panie, że mówisz. Ja z kolei mam w swojej stajni tutaj Steel Rising. Steel Rising to jest gra twórców Spiders, których możecie kojarzyć z Gridfall bodajże. Takiej
a,
gry,
to jest ta sama ekipa, która robiła Gridfall w ogóle.
Tak, i to jest taka ekipa, która jest takim średnim studiem. I to jest bardzo ciekawe, co oznacza średnie studio, bo średnie studio oznacza jakby średniej jakości dobre gry. Czyli gra, która jest całkiem miodna, ale nie ma całego budżetu na wykończenie na przykład. I jest to bardzo ciekawe, bo tak jak Gridfall był bardzo, bardzo spoko grą, i czegoś mu tam brakowało, tak samo jest tutaj. Sam pomysł jest odjechany. Jest to taki trochę Nier Automata spotyka francuską rewolucję, tak jak ktoś tam określił. I jest to Souls-like, w którym jesteś pokojówką, robotem królowej Marii Antoniny. No i chodzisz po Louvre, po ogrodach Tuileries, walczysz z innymi automatycznymi robotami w trakcie francuskiej rewolucji. Gra jest miodna, działa i gra się bardzo fajnie. Polecam zobaczyć, głównie dlatego, że no faktycznie oni robią te gry tak jakby, no jest w nich dużo serca. I na początku faktycznie przez jakąś godzinkę masz coś takiego, że nie potrafisz, jakby widzisz te wszystkie takie małe rzeczy, które przeszkadzają, typu trochę jakaś słabsza grafika, trochę jakieś stare asety przypominające jakąś starą grę, a jednocześnie mówisz, kurczę, jak tylko oleję, to sam gameplay jest bardzo przyjazny, nie? I podoba mi się, jest fajny, podoba mi się motyw, że magia została zaimplementowana jako alchemia, a więc praktycznie każdą z broni, jaką masz, może zadawać jakieś obrażenia w oparciu na jakimś jednym z żywiołów. Tutaj jest elektryczność, ogień i lód. No co zmienia trochę, co dodaje różne statusy na przykład na przeciwnikach. Jest to, wizualnie wygląda bardzo fajnie, gra się bardzo przyjemnie. No cóż, polecam po prostu sprawdzić. Jest to taka mała perełka gdzieś tam.
And remember, don't fist Android girls.
Mieliśmy też okazję z Olą odpalić It Takes Two. To jest taka gra do koopu, gdzie gra się, fabuła jest taka, że jest sobie rodzinka, jest sobie mała dziewczynka, jej rodzice decydują się rozwieść i ta dziewczynka jakimiś swoimi słowami zamienia ich przypadkiem w małe lalki. No i oni jako te lalki, grając w koopie, musicie jakby no odczarować się, przedostać się. No i gra ma, jest cały gameplay jest zbudowany na koopie, są zagadki logiczne, jest trochę walki. Jest to taka gra, w której ja wziąłem Olę, która nie grała nigdy w gry i bawimy się całkiem dobrze.
Nice. Ja bardzo chętnie kiedyś spróbuję tej gry. Sporo o niej słyszałem. Też to studio, które ją zrobiło, to jest studio, które trochę teraz specjalizuje się w robieniu koopowych gier. Robili wcześniej taką grę o ucieczce z więzienia, gdzie grasz właśnie na podzielonym ekranie dwoma różnymi postaciami. I co jest najlepsze, to ich pierwsza gra nazywała się Brothers i to była koopowa gra dla jednej osoby.
Pamiętam tą grę. To była odjechana gra bo grałeś tak jakby jednym joystickiem, sterowałeś każdym z braci osobno, nie?
Tak. Więc grałeś w dwie osoby, ale sam.
Była
świetna.
Bardzo fajna gra. No. To nie wiedziałem, że to jest ich, bo to jest moje pierwsze skojarzenie.
Tak, to jest ich gra. To bardzo dobre studio.
Mam jeszcze taką rozkminę a propos tej gry, że zacząłem zastanawiać się, dlaczego w grach nie ma więcej czegoś takiego jak takich little buddy mode. Czyli no bo zauważam, że na przykład czasami chciałbym pograć w gierkę z Olką, ale na przykład no nie mogę w nią, nie wiem, grać w nią nie wiem, Lola, tak? I będziemy tam, wiesz. No ona, która nie ma za bardzo doświadczenia, no nie weźmiesz takiej osoby. I duża część gry koopowych jest taka, jest symetryczna, w takim sensie, że dwie osoby muszą grać dobrze, tak? Na przykład, tak, nie wiem, Dark Soulsy, tak wyglądają. Zastanawiałem się nad taką grą, w którą chciałbyś, na przykład mógłbyś pograć ze swoim dzieckiem. ze swoim synem czy ze swoją córką, że bierzesz to dziecko, ono ma tam, nie wiem, nie jest super sprawny, nie musi grać, więc nie może, albo nie może umrzeć, ale nie może, albo nie może nic się stać, ty jesteś w stanie spokojnie, powiedzmy, przejść z jakąś delikatną pomocą, no i, a jednocześnie ta druga osoba ma wpływ na rozgrywkę, większy lub mniejszy.
Jasne. Jest trochę gier, które implementowały coś w tym rodzaju, ale to jest bardzo mało popularne i to są bardzo, bardzo, bardzo duże wyjątki. Ale myślę, że to jest coś, co ma dużą przyszłość. No bo wiesz, jesteśmy wszyscy graczami i wszyscy jesteśmy w wieku, kiedy pojawiają się dzieci. Wydaje się, że no, jest to duży rynek jakby.
Chciałbyś wprowadzić swoje dzieci, mieć gry, w których możesz wprowadzić swoje mniejsze dzieci. Nie musi to być dużo gier, ale przynajmniej jakieś parę takich akcji tytułów by się przydało. Szczególnie, że właśnie chcesz czasami się odciąć. Na przykład my się bardzo dobrze bawimy nad tymi Takes Two. Graliśmy też w takie gry jakieś logiczne, często razem, żeby po prostu sobie porozkminiać, poznać fabułę. Pamiętam, że była taka gra, gdzie robiło się śledztwo poprzez filmy.
Nowa gra? Mówisz
Immortality? Nie, Her Story czy coś takiego.
A to tego chyba nie kojarzę.
Muszę sprawdzić. Tak, to było Her Story właśnie chyba. A może nie to?
Czy masz na myśli tą grę, gdzie chodzisz po domu i próbujesz rozwikłać, co tam się wydarzyło, zbierając informacje i nie masz żadnych postaci w grze?
Nie, nie, to jest... wydaje mi się, że to może być to, jeżeli nie Her Story, to jeszcze coś innego było. Była taka gra, w której... Nie, to nie było Her Story, ale to było coś bardzo podobnego. Idea jest taka, że masz nagrania jakieś... O, Telling Lies się nazywała gra. No i to są nagrania jakiejś tam parki, szybko okazuje się, i próbujesz z nagrań wyciągnąć trochę więcej informacji i szukać nowych rzeczy w takiej bazie, jakby kartotece policyjnej, która pozwala ci przeszukiwać słowa, które zostaną powiedziane. No. Więc łapiesz kluczowe słowa z jednego miejsca i szukasz w drugim. I próbujesz zmontować całą historię, tak jakby.
Jest taka jedna gra, która wyszła teraz, o której jest dosyć głośno, nazywa się Immortality. I to jest gra, która polega na oglądaniu filmu. Masz materiały, masz trzy filmy nagrane, tak jakby z jedną aktorką i dodatkowe sceny. I oglądając te filmy, możesz kliknąć przedmiot, który zaprowadzi cię do innej sceny w filmie albo do sceny w innym filmie, która również zawiera dany przedmiot i możesz w ten sposób...
I ja słyszałem historię o tym. Idea była jakaś taka dziwna, że to jest o jakiejś aktorce, która no, ewoluuje przez różne filmy, tak jakby.
Coś takiego. Ja sam w tą grę nie grałem, tylko słyszałem o niej, dlatego rozkminiałem.
Oglądając filmy, tak jakby chcesz rozkryć, co się z nią działo w tle.
Tak, coś takiego.
Mam to na celowniku. To jest też ciekawy pomysł.
Ciur.
Dobra. I
to jest Harley Quinn?
Oglądam ciągle, jestem na końcu drugiego sezonu i chcę tylko powiedzieć, że jest to po prostu odjechana rzecz.
Jest bardzo
dobre. Jest tak dobre. Jest tak dobre. Śmieszne, jest ciągle śmieszne, ciągle się zmienia. Bawi się różnymi konceptami. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, nie?
Ja też byłem. Ja widziałem 7 odcinków chyba i zapomniałem o tej serii. Cieszę się, że o niej mówisz, bo chciałem ostatnio coś sobie puścić przy pracy i zapomniałem, że oglądałem to, także muszę sobie to zapisać, żeby skończyć oglądać.
No, jest to coś odjechanego. Spider-Man Remastered miałem okazję ostatnio też sobie odpalić. Chyba mówiłem o tym, ale...
Co to jest?
No to jest...
Masz na myśli po prostu... Tego nowego
Marvel Spider-Man Remaster. Tak, on wyszedł na PC-ty niedawno.
Czy to jest ta gra, w której zmienili twarz Petera Parkera?
A czemu zmienili?
Bo... czekaj, czy nie było tak, że zmienili jego twarz pomiędzy remasterem a oryginałem?
Możliwe.
Żeby ją nie dopasować do jakiejś animacji? Nie widzę tutaj jego twarzy na Steamie.
Ja muszę powiedzieć, że gra jest naprawdę dobra. Jest przeglądem przez wszystkich jakichś villanów Spidermana, gra system, jakby ten walki jest trochę antiquated, ale działa. dużo, w sensie huśtanie się po tym działa. Ja się bawiłem naprawdę dobrze i to jest jedna z gier, która po prostu, samo huśtanie się po blokach i bieganie po mieście jest wyjątkowe.
Jest świetne. Ja grałem w nią bez remastera dosyć niedawno. Jest naprawdę dobra. To jest jedna z ulubionych gier Belego w ogóle.
No, ja powiem ci, że wyjątkowo dobrze mi się w nią, wyjątkowo dobrze mi się w nią grało. Jest to taki trochę powrót dla mnie do tych takich Batmanów starych.
Tak, tak.
Działa bardzo dobrze.
Ja bardzo chcę zagrać w Milesa Moralesa, bardzo chcę zagrać, bo wiem, że na PS5 wygląda niesamowicie i chcę zobaczyć go na własne.
No, on jest, w ogóle on jest fragmentem historii w tej grze.
Mhm. Tak, tak.
Do bo, tego to jest alternatywny, bo to jest alternatywny świat, w którym no, oni żyją razem, tak jakby.
Tak. Ale bardzo, bardzo dobra gra. Tak jakby najwyższa półka gier superbohaterskich na pewno.
No naprawdę, no, mi się wydaje, że wyjątkowo, bardzo wyjątkowe doświadczenie.
Aha. Dobrze, to co? Zawijamy się?
Ja jeszcze mam jedną rzecz do opowiedzenia, coś co oglądamy, ale ciężko mi powiedzieć. Jest to taki mała seria, nazywa się Five Days at Memorial i opowiada o powodzi w Nowym Orleanie z powodu hurykanie Katrina. No i jest to taka seria, 8 odcinków. Pierwsze 5 to jest 5 dni, a potem to jest rozliczanie trochę z tego, co się działo.
A to jest na faktach, czy to jest dokument tak, jakby?
Nie, na faktach. Na faktach, ale jest trochę kolorowane. Ja mam bardzo duży problem, bo nam się to dobrze ogląda i dobrze to konsumujemy, ale jesteśmy jak stare dziadki, które krzyczą do telewizora, nie? Bo Amerykanie, albo ten serial jest głupi, albo Amerykanie są tak głupi. Jakby jedna z tych rzeczy musi być prawdą i jest to dla mnie odjechane, jak często mówimy, jakby to prawie nie mogłoby się wydarzyć w Polsce, nie? Albo czegoś nie mówią ci. No.
Ale jest spoko. Czy po prostu oglądacie i nie możecie przestać?
Nie, na pewno skończymy, bo lubimy, jak są małe miniserie, to działa, nie? Mhm. To ten, bo super się to ogląda, ale mam coś takiego, że mimo to mam coś takiego, że patrzę i mówię, Jezus Maria, nie wiem, jakby, no muszę zawiesić swoje krytyczne myślenie po prostu.
Ale to masz na myśli o tych rzeczach, które są kolorowane, które są dodane w jakiś sposób. Czy, no bo to jest na faktach, więc jakby, jaki jest przykład takiej rzeczy, która cię tak wkurza?
No oni siedzą w tym szpitalu, jest 5 dni na przykład tam siedzą, nie? I mówisz, naprawdę? I to jest cała idea tego serialu, nie? No i ty mówisz, naprawdę nikt się nie zorganizował i sam nie przypłynął? Sam nie pomógł. Jest motyw taki, że na przykład oni mówią, no siedzimy w tym szpitalu, nie brakuje nam wody i zapasów i przylatują helikoptery i uratować ludzi. I myślę, naprawdę nikt nie jest w stanie przywieźć kurwa wody? Zostawić wodę, zabrać ludzi? W sensie, to jest coś takiego, co ja mówię, no albo kurwa Amerykanie są takimi debilami, albo coś nie działa. Problem jest jeszcze taki chyba, że to jest jakby wiesz, no szpitale nie są publiczne, są jakby prywatne.
A i nie zapłacił helikopterom za przywiezienie wody?
Coś takiego, nie? I masz jakiś taki motyw, że patrzysz na to i mówisz, ja kurwa nie rozumiem, nie? Oni w ogóle mówią, no to trzeba ratować pacjentów i mówimy, no to kogo uratujemy? Najgrubszego kolesia uratujemy, nie? Mówię, no dobra, ale może masz 3 ludzi, którzy też są, nie wiem, chorzy. I też można ich uratować. Zresztą on jest po prostu gruby. Jakby mówię, no musimy uciec po 5 dniach. Czy musicie wyjść po tych 5 dniach, nie? Ja mówię, ale jaki to jest problem? Jak masz jedzenie i wodę, no to jesteś w stanie tam nawet kurwa 2 tygodnie siedzieć, nie? Więc mówię, no dobra, no nie jest super, ale nie umrzesz, nie?
Ale może jeśli jesteś w szpitalu więcej niż 5 dni, to przestają płacić, wiesz, ubezpieczalnia nie płaci już za to.
Nie wiem, no jest jakieś odjechane, nie? Nie, przez całe te 5 dni nie masz pomocy, w końcu jakaś przyjeżdża jakiś, wiesz, nie wiadomo kto, wojskowy, czy jakiś tam szeryf, czy coś takiego i mówi, musimy ewakuować szpital w ciągu 3 godzin, nie? I A tam
gdzie
są
druga
ludzie
fala
obłożeni,
powodziowa?
nie? Nie, nie ma drugiej fali, nie ma nic właśnie, nie ma żadnego powodu, dla którego te rzeczy się dzieją, nie jest to wytłumaczone i serial albo ci nie mówi jakiegoś kontekstu,
No tak, tak może być.
Albo ci nie mówi czegoś i ja mam taki motyw, że będę musiał w pracy chyba zapytać się ludzi z Nowego Orleanu, jak to było, jak to pamiętają. To jest trochę tak, jakby ci próbowali, jakbyśmy my próbowali powiedzieć o powstaniu warszawskim bez całego kontekstu wojny jakby.
A, jasne. Dzieją się rzeczy, ty nie rozumiesz, dlaczego te rzeczy się dzieją, ale wydarzyły się, więc są w serialu.
Tak, tak. I mówisz, no nie wiem, dlaczego nie, dlaczego ktoś im nie da wody, nie? Wygląda na to, że ten. I pokazuje.
Ja nie rozumiem, czemu oni nagle są w kanałach.
To gdzieś to było, nie? Gdzie to było?
Przecież tam jest brudno. Co nie, no chyba w trakcie powstania warszawskiego byli w kanałach, nie?
A, okej, okay, nie, ja pamiętam, że ty miałeś kiedyś taką rozkminę, że oglądałeś jakiś serii, jakiś film, czy serial i mówisz, ja nie rozumiem, dlaczego oni tu są, ale dobrze się bawię.
Nie, nie pamiętam już, co to było. Ale jeśli dobrze się bawiłem, to może to była Gra o Tron.
Dobra, no i tyle, to pamiętam.
Więcej grzechów nie pamiętasz.
Tak, to jest wszystko, co pamiętam.
Ja w takim razie...
Wszystkie polecanki żałuję.
Ja w takim razie chciałbym przypomnieć, że już w ten weekend widzimy się w Łodzi, mam nadzieję, z moimi nowymi komiksami, mam nadzieję, na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier. A jeśli nie, to do zobaczenia w sieci.
Yeah! To był 270. odcinek podcastu Inside Baseball. Mówili do was Mateusz Żarkowski, Szepty w pustym mieszkaniu.
I Konrad Okoński na stojąco, jak zawsze. Inside Baseball to darmowy podcast, za który możesz zapłacić, jeśli chcesz poczuć się lepszym niż inni śmiertelnicy. Odwiedź patronite.pl/InsideBaseball albo kliknij link Patronite na naszej stronie. Jeśli podobnie jak 99% populacji ludzkiej nie wpisałeś ręcznie adresu internetowego od przynajmniej 5 lat. Inside Baseball jest nagrywany na żywo na naszym Discordzie. Link do serwera, a także wszystkie dotychczasowe odcinki znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com. Jesteśmy na YouTubie i Facebooku jako Inside Baseball. Można skontaktować się z nami przez Discord, Facebook albo przez adres e-mail konrad.coco@gmail.com. Inside Baseball jest produkcją studia CocoArt. Zapraszam do czytania komiksów na stronie konradokoński.com.